W naszym programie czas na wiadomości. Zgodziliśmy się, że sprawy polskie należy rozwiązywać w Polsce, podkreśliła premier Beata Szydło po spotkaniu z szefami klubów parlamentarnych. Szefowa polskiego rządu poinformowała też, że będzie reprezentowała nasz kraj za tydzień na debacie w Parlamencie Europejskim. Wtorkowe spotkanie premier oceniła jako dobre i potrzebne.
Zgodziliśmy się co do tego, że sprawy polskie należy rozwiązywać tutaj w Polsce. Źle się stało, że te sprawy zostały przeniesione na arenę międzynarodową. Ale zrobimy wszystko, żeby w tej chwili ta sytuacja się uspokoiła i żeby te nieuprawnione i nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji w Polsce rzeczywiście wyjaśnić. Rząd polski podejmie wszystkie działania, jestem gotowa i dla mnie jest jednoznaczne i jest oczywistością, że moją rolą jest w tej chwili na forum Unii Europejskiej prezentowanie polskiego stanowiska i przede wszystkim obrona dobrego imienia Polski i odkłamanie tych nieuprawnionych opinii na temat Polski.
Premier Beata Szydło poinformowała również, że odbędą się kolejne spotkania z liderami klubów parlamentarnych oraz że w najbliższym czasie szef MSZ przedstawi informacje na temat polityki zagranicznej. We wtorkowym spotkaniu w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, w tym m.in. Marek Jakubiak. W rozmowie z reporterem telewizji Trwam wiceszef klubu Kukiz 15 powiedział, że takie spotkania są potrzebne, podobnie jak polska odpowiedź na nieuprawnioną krytykę naszego kraju przez niemieckiego polityka, szefa Parlamentu Europejskiego Martina Schulza.
Pan Schulz powinien zająć się raczej sprawami Niemiec, a widać, że daleko bardziej ważne problemy dzieją się w Niemczech niż w Polsce. W Polsce zachodzi zmiana władzy i interesy niemieckie mogą być w Polsce zagrożone. Stąd proszę zwrócić uwagę na to, że Hiszpania nie protestuje, Francja nie protestuje i jedynie Niemcy wrzeszczą ile wlezie. I proszę też ich zrozumieć, oni tracą wpływy. W Polsce Niemcy tracą wpływy, więc oni użyją wszelkiej retoryki i wszelkich możliwości, żeby te wpływy stracić w jak najmniejszym zakresie.
Szef Parlamentu Europejskiego porównał politykę polskiego rządu do działań prezydenta Rosji Władimira Putina. Inny niemiecki polityk, komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarki Günther Oettinger, opowiedział się za objęciem Polski nadzorem Komisji Europejskiej. W środę w Komisji Europejskiej za zamkniętymi drzwiami odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce. W przyszły wtorek o sytuacji w Polsce debatować ma z kolei Parlament Europejski. W związku z tym minister do spraw europejskich Konrad Szymański udał się we wtorek do Brukseli. Ma tam przedstawić informacje dotyczące sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. ustawy medialnej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego włączył do składu orzekającego dwoje sędziów wybranych w grudniu ubiegłego roku. Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski zastąpili sędziów, których kadencje minęły w ubiegłym miesiącu. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny liczy 18 sędziów, w tym 12 orzekających, podkreślił na konferencji prasowej prezes Trybunału Andrzej Rzepliński. Mimo zaprzysiężenia przez prezydenta wciąż orzekać nie może trzech innych sędziów wybranych przez nowy Sejm. Osoby wybrane przez poprzedni Sejm nie zostały zaprzysiężone przez prezydenta, a uchwały o ich wyborze zostały unieważnione. We wtorek Trybunał Konstytucyjny umorzył sprawę dotyczącą sejmowych uchwał zarówno o unieważnieniu październikowego wyboru sędziów, jak i powołania w grudniu nowych. Trybunał uznał, że nie będzie zajmował się skargą, bo uchwał nie może uznać za akty normatywne. I wynikiem tej decyzji, jak powiedział prezes Andrzej Rzepliński, jest włączenie do składu orzekającego Julii Przyłębskiej i Piotra Pszczółkowskiego. Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa powiedziała w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, że ta decyzja może być wynikiem autorefleksji Trybunału Konstytucyjnego.
W uchwałach o charakterze indywidualnym, a takim jest każdoczesny wybór konkretnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jest uchwała indywidualna, już raz Trybunał się wypowiedział w tej sprawie, że uchwał co do faktów nie ocenia. Ocenia zgodność ustaw bądź innych aktów prawnych z konstytucją, ale to są ustawy nie co do faktu, tylko co do prawa. I to jest taka zasadnicza różnica. I tutaj myślę, że taka refleksja czy autorefleksja musiała nastąpić.
Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa podkreśliła również, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Wskazała przy tym na zbliżającą się rozprawę Trybunału w sprawie ustawy naprawczej dla Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśiła, że to ona powinna być podstawą orzeczenia. Przypomniała, że zgodnie z ustawą terminy rozpatrywania skarg Trybunał Konstytucyjny powinien wyznaczać według kolejności ich wpływu.
Jeżeli już przebankuje się, że sprawa będzie wyznaczona w połowie lutego, to ja się pytam, co z pozostałymi sprawami, które czekają przez wiele, wiele miesięcy, by pewnie nie powiedzieć lat. Więc najpierw one powinny być przeprocedowane, zanim dojdzie do orzeczenia o zgodności tej ustawy naprawczej z konstytucją.
W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej. Projekt zakłada powrót do niższego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS po pierwszym czytaniu w Sejmie na początku grudnia trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas wysłuchania m.in. związki zawodowe opowiedziały się za zmianami, ale z uwzględnieniem stażu pracy przy uzyskiwaniu prawa do emerytury. Barbara Surdykowska, która reprezentowała Solidarność, zaznaczyła, że należy przedyskutować kwestię emerytury wynikającej ze stażu pracy.
Chodzi nam o to, aby realistycznie spojrzeć na możliwości dalszego wykonywania pracy osób, które w młodym wieku rozpoczęły pracę zazwyczaj fizyczną, pracę, która wiąże się z różnego rodzaju obciążeniami wynikającymi z warunków pracy i po okresie 35 bądź 40 lat w naszej ocenie społecznie jest nieuzasadnione oczekiwanie od tych osób dłuższego wykonywania pracy.
Premier Beata Szydło na konferencji prasowej zapewniła, że projekt prezydencki jest zgodny z założeniami programowymi rządu Prawa i Sprawiedliwości, a wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że rządowi zależy na obniżeniu wieku emerytalnego.
Bo chcemy dotrzymywać słowa, pacta sunt servanda. Natomiast wariantów jest tutaj dużo i choćby staż pracy będzie podlegał jakimś dyskusjom społecznym, ale generalnie na pewno zrobimy to, czego życzy sobie przede wszystkim większość Polaków i Polek.
Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat, niezależnie od płci. Podnoszony jest stopniowo, kobiety osiągną go w 2040 roku, a mężczyźni w 2020. Prezydent Andrzej Duda w środę podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym przedstawi swoje plany działania na 2016 rok. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że aktywność szefa polskiego państwa będzie podzielona na dwie części. Pierwsze półrocze prezydent poświęci w całości na budowanie konsensusu wokół decyzji, jakie mają zapaść na szczycie NATO w Warszawie. Następnie skupi uwagę na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Pan prezydent przede wszystkim swoją część aktywności dyplomatycznej skupi na budowaniu zgody w ramach sojuszu i tego potencjału decyzyjnego, który ma się wypełnić na szczycie NATO w Warszawie. W tym celu pan prezydent chce odwiedzić wszystkie części sojuszu, łączyć wszystkie wrażliwości, wszystkie punkty widzenia, które dzisiaj są w sojuszu obecne, w ramach NATO obecne, wokół tego, co ma być treścią decyzji szczytu warszawskiego.
Prezydent Andrzej Duda już za kilka dni uda się do Brukseli, gdzie będzie rozmawiał z m.in. sekretarzem generalnym NATO i sztabem dowództwa sił zbrojnych sojuszu. W pierwszym półroczu prezydent złoży także wizyty w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i we Włoszech. Ponadto uda się do Norwegii, Czech i na Węgry. Strona polska oczekuje także wyznaczenia przez Francję daty szczytu Trójkąta Weimarskiego. Dziesięć osób zginęło, a 15 zostało rannych w samobójczym zamachu w tureckim Stambule. Premier Turcji poinformował, że wszyscy zabici to cudzoziemcy. Jak wskazał, zamachu dokonał urodzony w innym kraju członek tzw. państwa islamskiego. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier powiedział, że zginęło co najmniej 8 Niemców, a 9 jest poważnie rannych. Do wybuchu doszło między świątynią Hagia Sofia a błękitnym meczetem. Należą one do najpopularniejszych atrakcji turystycznych Stambułu. Dr Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego wskazuje, że miejsce wybrane na zamach było nieprzypadkowe.
To ma ogromne znaczenie, po pierwsze, dla rozwoju turystyki w Turcji. Turcja jednak czerpie duże dochody z turystyki i to będzie niestety mogło oddziaływać na ilość turystów w samej Turcji. A poza tym fakt, że ci zamachowcy jednak pochodzili z państw trzecich, wywołuje u ludzi taką percepcję, że oto zaczyna być ten region niebezpieczny, czy ten konkretny kraj. Po drugie, należy się zastanowić, na ile to wpłynie na stabilność rządów tureckich. Turcja jednak jest państwem, przynajmniej obecne władze, które usiłowały przekonać społeczeństwo, że bezpieczeństwo jest tym kluczowym elementem, o który oni będą zabiegać.
Premier Turcji zapowiedział, że władze znajdą wspólników zamachowca samobójcy i przykładnie ich ukarzą. Zapewnił też o dalszej walce z tak zwanym państwem islamskim. Na razie do zamachu nie przyznała się jednak żadna organizacja. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.